My dziś w programie zgłębiamy tajniki biologii i biologów, czyli osób, które zajmują się naukami przyrodniczymi. Biologią zajmuje się pan dr Radosław Mencfel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a dokładniej jest hydrobiologiem.
Moja fascynacja biologią zaczęła się chyba od tego, że zawsze lubiłem wodę. Lubiłem pływać, od dzieciństwa żeglowałem, też pracowałem, pomagałem tacie w gospodarstwie rybackim, więc naturalnie gdzieś to mnie interesowało, czyli właśnie biologia wody, organizmy żyjące w wodzie. I potem, kiedy studiowałem, była możliwość robienia takiej specjalizacji z hydrobiologii, z ochrony ekosystemów wodnych. Zawsze mnie to interesowało, interesowała mnie praca w terenie, lubiłem pracować na świeżym powietrzu, to taką specjalność wybrałem. Ponieważ ta praca już na studiach, praca na tym seminarium, przygotowanie się do pisania pracy magisterskiej wymagała tego, żeby właśnie pływać po jeziorach i obsługiwać sprzęt pływający, to było mi zdecydowanie łatwiej niż innym. Bo pamiętam, była taka sytuacja, że na pierwszych praktykach, po trzecim roku studiów, prowadzący kazał nam związać dwie liny. Chyba nas chciał sprawdzić. No ja związałem je tak, jak mnie uczyli w drużynie żeglarskiej, w której od podstawówki byłem. No i potem już zawsze prowadzący mówił, że my mamy coś zrobić. No tłumaczył jak, tam związać inny, czy coś. Mówił, no może kolega zrobiłby to lepiej. I w efekcie, no ponieważ byłem taką pewną osobą, jak trzeba było gdzieś wypłynąć, miałem jakieś tam uprawnienia, to właśnie już na studiach zostałem tam zatrudniony częściowo. No i głównie zajmowałem się tym całym sprzętem pływającym i jeżdżeniem po różnych jeziorach. Praktycznie w okolicach Lublina, to tutaj na Polesiu, to niewiele jest takich zbiorników wodnych, na których bym nie był, po których bym nie pływał. I tak się to wszystko gdzieś zaczęło, bo oczywiście ta sama biologia też mnie bardzo interesowała, tylko że ja nie zajmowałem się nigdy badaniem ryb, zajmowałem się badaniem roślin wodnych. To nawet nie tych roślin, które rosną przy brzegu i które możemy zobaczyć gołym okiem, tylko tych właśnie niewielkich glonów, które w wodzie się rozwijają i które bardzo często stwarzają nam kłopoty, ponieważ pojawiają się masowo, szereg z nich, takich, które należą do sinic, jest w stanie produkować toksyny, więc to jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. No i zaczęło mnie to po prostu powoli fascynować. To właśnie, jaka jest różnorodność tych niewielkich organizmów, od czego to zależy, jaki jest wpływ otoczenia takiego jeziora, czy to dobrze, jak jest dużo różnych gatunków, czy też lepiej, jak jest tych gatunków mniej. To wszystko było bardzo ciekawe. Takie praca środowiskowa jest fajna, bo to pracuje się na świeżym powietrzu, pracuje się zimą, latem, jesienią, wiosną. Można zobaczyć te miejsca, gdzie latem jest pełno ludzi, właśnie gdzieś zimą, kiedy są całkowicie puste. I to jest bardzo, bardzo takie interesujące dla każdego, kto lubi przyrodę. A z drugiej strony potem okazało się, że jak istotne jest to dla gospodarki, dla funkcjonowania ludzi, dla ich zdrowia, dla ich życia, dla tego, żeby produkować żywność odpowiedniej jakości. Teraz to już wiemy cały czas, że te zasoby wody takiej czystej są ograniczone, trzeba o nią bardzo dbać. No i stąd gdzieś to się wzięło, przez te lata się tym zajmowałem. Uważam nadal, że jest to niesamowicie interesujące, a tak naprawdę potem już zacząłem się specjalizować w tym, co się dzieje ze światłem w wodzie. I to jest już w ogóle ciekawe, bo światło w wodzie, o ile na lądzie roślinom brakuje wody, to właśnie w wodzie roślinom brakuje głównie światła i one się wzajemnie zacieniają, wzajemnie się z tej wpychają, jedne płycie i drugie głębiej. Niektóre lubią, kiedy mają tego światła dużo, niektóre wolą, kiedy są zacienione, niektóre lubią stałe natężenie światła, niektóre lubią, kiedy jest falowanie, kiedy się mieszają w tej toni wodnej. No to są bardzo takie ciekawe, interesujące zależności.
Czyli naukowiec sprawdza, jak zapewnić roślinom odpowiednie warunki do rozwoju.
Albo żeby doprowadzać do stanu, w którym tych warunki odpowiednie nie będą. Żeby nie było tych odpowiednich warunków. Bo na przykład niektóre, znaczy może już wtedy nie roślin, ale niektórych glonów. Na przykład nie chcemy sinic, a sinice lubią światło stabilne. Więc jeżeli będzie falowanie, będzie się woda mieszać, no i one będą raz na dużym świetle, raz na świetle słabym, to dla nich to już jest niezbyt po prostu komfortowa sytuacja. I wtedy zwykle one ustępują, pojawiają się gatunki inne.
Jak to zrobić?
Gdybym wiedział, jak to zrobić, gdyby ktokolwiek wiedział, jak to zrobić, no to by wtedy po prostu mógł pozbyć się problemu sinic z wielu zbiorników i na pewno byłby bardzo poważanym naukowcem i rozwiązałby problem całego szeregu miast, na przykład z problem zalewu zębowieckiego, ale nie jest to takie do końca proste. No najlepiej to zrobić tak, żeby ktoś za nas to zrobił, czyli po prostu, żeby to za nas zrobiła sama przyroda.
Czyli to zadanie dla naszych słuchaczy, może przyszłych naukowców.
Zdecydowanie tak. Jest to zadanie. No można wprowadzać inne gatunki, które będą zacieniać, bo przecież jest konkurencja. Więc w zbiornikach wodnych mamy zwykle tak, że albo mamy rośliny, szczególnie te rośliny takie zanurzone, takie, które widzimy gołym okiem, albo mamy dużo glonów, więc w tym na przykład sinice. I dlatego to jest bardzo ważne, a co niestety obserwuję, że wielu ludzi tego nie rozumie, żeby w jeziorach, w jakichkolwiek zbiornikach, w których jesteśmy, żeby nie niszczyć tych roślin. Tych takich roślin, które widzimy gołym okiem, które porastają gdzieś w dno, one są bardzo potrzebne. One konkurują z tymi glonami, między innymi właśnie z sinicami. To jeszcze podkreślmy to, że sinice w żadnym wypadku nie są roślinami. To jest fitoplankton, to są cyanobakterie. One z nimi konkurują. I jeżeli się dobrze te rośliny rozwiną, to ten zbiornik nie będzie miał tych sinic. A jeżeli ktoś będzie nad jezioro jeździł, które jest pięknie porośnięte roślinnością dookoła, ale po to, żeby się wygodniej było kąpać, wygodniej łowić ryby, wygodniej wypływać sobie łodzią, będzie te rośliny wyrywał i niszczył, wydeptywał, no to niestety po pewnym czasie to jezioro przestanie być atrakcyjne, bo zamiast roślin pojawi się więcej glonów, woda stanie się zielona, a jak już się pojawią sinice, to będzie miała niemiły zapach, wręcz może powodować, że jak się w takim jeziorze wykąpiemy, to potem nas będzie skóra swędziała. To jest i tak najmniejszy problem, bo to są bardzo niebezpieczne toksyny.
Jak wyglądają sinice?
Najczęściej w powiększeniu one są kolonijne. Rzadko kiedy występują jako pojedyncze komórki. Bardzo często powodują zakwit, bo to jest też ważne. Nie ma czegoś takiego jak zakwit sinic. Kwitną rośliny. Rośliny, które mają kwiaty, no one wtedy kwitną. Natomiast sinice to są cyanobakterie, one nie kwitną. Kwitnie woda. Jest takie pojęcie zakwit wody. Czyli woda uzyskuje kolor i zapach. Zwykle kolor jest z zielonkawy do soledynowego, a zapach jest bardzo nieprzyjemny. I możemy taką wodę zobaczyć. Każdy, kto widział zalew zębożycki latem gdzieś w okolicach, już bliżej zapory, bliżej tamy, no to wie, jak to wygląda. Po prostu zielona woda, którą no widać, gdzie widać, że ona jest strasznie mętna. Bo to przede wszystkim to nie są pojedyncze komórki. One zwykle żyją w takich koloniach. To są takie na przykład nici o charakterystycznych kształtach. Pod mikroskopem można tylko je obserwować. Albo takie jakby o jakichś takich dziwnych kształtach, śluzowate takie kolonie, duże, dość pod tym nad mikroskopem nieprzyjemnie wyglądają. Czasami te kolonie mogą być na tyle duże, że obserwujemy je gołym okiem. Jako na przykład takie jakieś jasnozielone płatki pływające w wodzie. To niektóre gatunki tak potrafią wyglądać. Albo na przykład takie śluzowate jakieś kulki, które pływają w wodzie. To też niektóre z nich mogą tak właśnie wyglądać. No i ta galareta powoduje, że inne, przed jakieś zwierzęta nie lubią się tym odżywiać, raczej unikają zjadania tych sinic, więc to jest ciężko nawet znaleźć gatunek, który by sam chciał to usunąć ze zbiornika wodnego. To są takie organizmy niezwykle odporne, sprytne, cwane. Część z nich potrafi sobie azot z atmosfery związać. Nie potrzebuje azotu w wodzie, on wystarczy jak będzie fosfor, one sobie azot zwiążą z atmosfery, bo większość roślin nie potrafi azotu atmosferycznego wykorzystywać, a sinice potrafią sobie ten azot związać i potem go wykorzystywać. Zresztą na polach ryżowych przecież w ten sposób się wzbogaca tam to podłoże dla hodowli ryżu.